Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Pandemia koronawirusa odbija się na różnych dziedzinach życia. Niestety bardzo na tej sytuacji cierpi gospodarka, firmy po prostu. Redukcję zatrudnienia ze względu na rozwój epidemii planuje 12% przedsiębiorców, a 21% planuje zmniejszenie wynagrodzenia, wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Wprawdzie co ósma firma dokonała zwolnień, a 18% obniżyło wynagrodzenia, to jednak 38% badanych firm zadeklarowało, że dysponuje zasobami finansowymi pozwalającymi im przetrwać dłużej niż 3 miesiące. A w jakiej kondycji są firmy położone w Kostrzyńsko-Słubickiej specjalnej strefie ekonomicznej, które zatrudniają łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób? Jest z nami Stanisław Iwan, wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie. Dzień dobry.
I w jakiej kondycji są firmy?
No oczywiście w bardzo różnej, bo sytuacja, indywidualna sytuacja firmy jest, no powiedzmy sobie, niestandardowa, bo te rozwiązania, na które nastawione są tarcze, te wszystkie trzy, to one są, no nie mogą dotyczyć wszystkich przypadków indywidualnych, więc one są tak bym powiedział celowane, te tarcze, ażeby jak największym grupom firm pomóc. Natomiast no, są indywidualne przypadki, gdzie rzeczywiście dosyć źle albo całkiem źle i dramatycznie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, tak nawiązując do tego, co pan redaktor mówił, czyli w procentach, to chcę powiedzieć, że jeżeli w ogóle chodzi o nasze firmy, to my przede wszystkim mamy duże firmy. To jest mniej więcej około 60-65% naszych firm to są duże firmy. Średnie to jest jakieś 17% i około 20% to są firmy małe. Mikrofirmy na ten moment tego badania, które robimy co tydzień, jeszcze nie mieliśmy. I co tydzień pytamy firmy, jaka jest ich sytuacja, jak one się próbują znaleźć w tym trudnym czasie i jak wykorzystują te rozwiązania, które są proponowane w tarczach. No i właśnie też na pytanie, czy przedsiębiorstwo zredukowało liczbę pracowników w związku z pandemią, to u nas też 86% firm przedsiębiorców odpowiedziało, że nie zredukowało zatrudnienia. 13% wskazało, że już zredukowało zatrudnienia i około 11% myśli, że może zredukować. Także no myślę, że to w sumie nie wygląda najgorzej, tak jak się na to popatrzy.
No ale to kapitał jest międzynarodowy, także podejrzewam, że też problemy są z przekraczaniem granicy po prostu.
No, raczej od nas tutaj z pogranicza ludzie jeżdżą do Niemiec, w drugą stronę to może trochę mniej. No, natomiast jeżeli byśmy tak mieli dalej mówić, jak firma skorzysta z tej tarczy antykryzysowej, to mniej więcej tak to można powiedzieć, że około 80%, jak już mówiłem, około 80% przedsiębiorców wskazało, że firma skorzystała lub zamierza skorzystać z tarczy antykryzysowej. I teraz jeżeli chodzi o z jakich elementów tarczy antykryzysowej przedsiębiorstwo skorzysta lub zamierza skorzystać, to przede wszystkim, tak jak to również występuje w innych badaniach, największy odsetek to chce uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty należności do ZUS. Następnie to jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz do należnych do wynagrodzeń składek. Odroczenie podatku dochodowego również. I to by były te trzy podstawowe elementy. Natomiast jest też taka grupa firm, która nie potrafi się ustosunkować. Generalnie to powiem tak, że na nasze pytania, bo my takie ankiety robimy i my je przekazujemy do Ministerstwa Rozwoju, to mniej więcej odpowiada 80 kilka procent. Jakaś część, kilkanaście procent firm jakoś nie utrzymuje z nami w tym, nie chce utrzymać w tym zakresie jakiejś tam łączności. Natomiast te firmy, które odpowiadają, no to one odpowiadają tak, jak właśnie przed chwilą powiedziałem. Przy czym jeżeli rozmawiamy tutaj, najbardziej nas interesuje nasze województwo, to chcę powiedzieć tak, że my tych firm w tej chwili aktywnych przedsiębiorców, które posiadają jedno albo kilka decyzji czy zezwoleń, mamy na obszarze działania Koszyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 136 na dzień dzisiejszy, a z tego w województwie lubuskim to są 83 firmy. Mhm. Więc nie wiem, na razie to tyle.
A pytali państwo...
Przychodzi do głowy, żeby odpowiedzieć na pytanie pana redaktora.
Rozumiem.
Słucham dalej.
A pytali państwo czasami, jak praca zdalna u nich przebiega? Czy rzeczywiście dużo firm przeszło właśnie na tą pracę zdalną? Czy było to możliwe w ogóle? Bo to część firm to na pewno firmy produkcyjne, także to raczej nie jest możliwe. A poza tym pojawiły się też takie sytuacje, że pracownicy mieli możliwość wzięcia wolnego i zasiłków, zwłaszcza, że trzeba się opiekować dziećmi, które nie mogły pójść do szkoły.
No więc to tak jest, że rzeczywiście, że jeżeli chodzi o firmy produkcyjne, to generalnie rzecz biorąc, mieliśmy takie sygnały, że mają w pierwszej części, w pierwszych tygodniach to były problemy tam z obsadą, chociażby ze względu na to, że część Ukraińców wyjechała, a też te nasze firmy zatrudniają Ukraińców. Ci Ukraińcy wyjechali na Ukrainę, jak się okazało, że to jest pandemia, nie wiedząc, że tam spadną jeszcze większe kłopoty. No więc tu sygnalizowały nam firmy, że mają problemy z obsadą, czy też z wypełnieniem tych warunków, bo te warunki, na których my udzielamy tej naszej pomocy publicznej, one również są związane z kreowaniem i z obsadą miejsc pracy. Więc powiedzmy, jeżeli firma ma zadeklarowane, że ma utrzymać na przykład 200 miejsc pracy i w pewnym momencie się okazuje, że tam się zwalnia ileś osób, czy nie przychodzi do pracy, w tym momencie jakieś tam też problemy się pojawiły. My jako Koszyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pracujemy we właśnie takim systemie domowym. Mamy tutaj dyżury. Akurat ja dzisiaj jestem w firmie, też jest tutaj na tym dyżurze. Także z każdego działu jest minimalnie co najmniej jedna osoba, ażeby firma mogła funkcjonować. Zresztą w naszym przypadku bardzo dużo rzeczy nauczyliśmy się w tym czasie wykonywać online. W ten sposób odbywamy konferencje z odpowiednimi departamentami w ministerstwach. W ten sposób już mieliśmy i radę nadzorcze robione i tak dalej. Także to przynosi też jakiś rozwój. Może to jest taki śmiech, trochę ja się troszkę tak uśmiechnąłem, ale przez łzy, ale sytuacje wymuszają, że człowiek musi coś zmienić, żeby móc funkcjonować. I myślę, że te pewne elementy mają szansę zostać na przyszłość, a to jest jakiś element rozwoju.
No i to znaczy, że te wszystkie sale konferencyjne, te wszystkie sale spotkań, warsztatów i tak dalej, będą mogły być robione zdalnie, czyli jakby zmieni się trochę sposób funkcjonowania firm, tak? To też jest możliwe?
Na pewno pewne rzeczy one przez do kodeksu zostały też niedawno wprowadzone, te zmiany, że nawet walne zgromadzenia, czy też uchwały właśnie rad nadzorczych mogą się odbywać się mogą zaocznie i to już w tej chwili funkcjonuje, to na pewno będzie wykorzystywane. W jakim zakresie to trudno powiedzieć, natomiast jest to element dla mnie taki, który zapewne pozostanie, bo jeżeli można coś zrobić online, a okazuje się, te badania też pokazują, że w pewnych sytuacjach ludzie pracujący w domu stają się wydajniejsi. To może to jest mało prawdopodobne, ale to jest, wydaje mi się, realne ze względu na to, że ludzie pracują wtedy, kiedy jeżeli jeszcze mogą sobie tak to rozłożyć, że pracują wtedy, kiedy mają ku temu najlepszą, powiedzmy sobie, no, wenę, czy też najlepiej są psychicznie do tego jakoś tam przygotowani w najlepszych porach, w największej aktywności, to może to się okazywać rzeczywiście, że może to być bardziej sprawne niż siedzenie przez 8 godzin w pracy. Także no, myślę, że coś po tym zostanie. Tak.
Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się zmieniała, kiedy ta pandemia już od nas odejdzie. Dziękuję bardzo. Stanisław Iwan, wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo i zdrowia wszystkim słuchaczom życzę i oczywiście panu redaktorowi też. Kłaniam się uprzejmie.
A my za chwilę przenosimy się do Parku Technologicznego w Nowej Soli. Jest z nami Łukasz Rut, dyrektor do spraw promocji i rozwoju Parku Technologicznego Interior w Nowej Soli. Dzień dobry.
Halo, witam, dzień dobry, kłaniam się nisko.
Rozmawialiśmy właśnie o firmach z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, że no, tak sytuacja jeszcze, jeżeli chodzi o, przynajmniej o bezrobocie, źle nie wygląda. A jak jest u państwa?
Tak, słuchałem tej rozmowy na państwa antenie i muszę potwierdzić, że faktycznie, jeżeli chodzi o deklaracje przedsiębiorców, to faktycznie są one dosyć pesymistyczne. Rozmawiamy z przedsiębiorcami i słyszymy o tym, że boją się tego, co przyniesie im kolejny dzień. Sytuacja jest bardzo niepewna i niestabilna. Jest taki również wskaźnik aktywności gospodarczej, właśnie wskaźnik PMI. I ten wskaźnik jest najniższy od ponad 20 lat w naszym kraju. To jest wskaźnik trochę taki wyprzedzający koniunkturę gospodarczą. Natomiast tych złych deklaracji jeszcze nie widać w statystykach. Ja dzisiaj, szykując się na spotkanie z państwem, sprawdziłem m.in. statystyki bezrobocia w naszym województwie i okazuje się, że faktycznie to bezrobocie rośnie i jest wyższe niż było w analogicznym czasie roku 2019, ale ten spadek nie jest jeszcze proporcjonalny do strachu, który jest w głowach przedsiębiorców. To znaczy, że wszyscy boją się, że będzie źle, a na tą chwilę jeszcze wstrzymują swoje decyzje i nie podejmują decyzji o redukcji zatrudnienia.
No tak, te likwidacje obostrzeń też jakby sprzyjają wpływają na pozytywne myślenie. Ale państwo, jeżeli chodzi o tą pracę zdalną, już jakby wyprzedzili czas i wprowadzili wirtualne biura. Tam sporo firm już ma u państwa tylko biura po prostu, po to, żeby były no, możliwości obsługi, przyjmowania maili, czy no, takie sekretariaty jakby budują u państwa, tak?
Tak, my prowadzimy pracę elektroniczną już od dłuższego czasu. Tak naprawdę nasze biura, nasze przestrzenie to w dużej mierze jest miejsce pracy dla nas. Oczywiście my korzystamy z sal konferencyjnych i chcemy tego korzystać, ale jednak nasza aktywność w dużej mierze już od kilku lat przeniosła się do internetu. Kontaktujemy się za pośrednictwem e-maili, za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych. Podobnie jak w przypadku strefy ekonomicznej odbywamy rady nadzorcze w trybie zdalnym, także nie jest to coś, czego byśmy nie znali. Jeden z naszych rezydentów zresztą udostępnił dedykowaną dla przedsiębiorców platformę do telekomunikacji, ponieważ przyznał, że dzisiaj są one tak obciążone, że czasami się rwą, a w przypadku tej właśnie platformy jest to dosyć płynne. Tak, w naszej ofercie jest m.in. możliwość korzystania z biura wirtualnego, to znaczy, że ktoś może mieć swój adres właśnie w Parku Technologicznym Interior, może otrzymać biurko na godziny, a tak naprawdę my świadczymy dla niego serwis obsługi jego przedsiębiorstwa, czyli kwestie związane z pocztą, z przesyłkami, z kontrolami, z dostępnością do powierzchni biurowej. Nie ma potrzeby, żeby wynajmować biura na miesiąc czy na rok na przykład, tylko jest możliwość, żeby to robić w miarę tak modalnie. Także tak, faktycznie, tak jak pan redaktor powiedział, mamy taką ofertę już od iluś miesięcy i muszę panu powiedzieć, że mamy więcej dzisiaj w Parku Technologicznym Interior rezydentów wirtualnych niż rezydentów stacjonarnych.
Czy ta sytuacja związana z pandemią koronawirusa być może wpłynie też na zmianę funkcjonowania niektórych firm? Czy jak pan sądzi, czy to się da znaczną część tych firm przenieść do internetu? Czy jest to możliwe w ogóle? Czy ludzie przestaną się spotykać w salach konferencyjnych i będą tylko i wyłącznie konferencje, spotkania, szkolenia online?
To powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, potwierdzam, że model prowadzenia biznesu może się nieco zmieniać. Nie tak dawno jeden z największych sieci sprzedaży książek i płyt i muzyki poinformował, że zamyka kilkanaście swoich placówek w kraju, w galeriach handlowych. Nie dlatego, że ludzie przestali kupować kulturę, ale dlatego, że wzrost sprzedaży tego typu rzeczy był notowany przede wszystkim w sklepie internetowym. Także tak naprawdę przenosimy swoją aktywność do sieci. Natomiast drugą sprawą, o której chciałem powiedzieć, jest to, że ja głęboko wierzę w to i żywię nadzieję, że jednak nie odejdziemy od tych relacji interpersonalnych i uważam, że nic nie zastąpi rozmowy człowieka z człowiekiem. I jak mamy tylko taką możliwość, nawet dzisiaj w Parku Interior w Nowej Soli, to przy oczywiście zachowaniu wszystkich tych restrykcji epidemiologicznych staramy spotykać się z ludźmi twarzą w twarz, ponieważ to powoduje, że mamy zbudowane trwałe i mocne relacje.
Czy ta aktywność gospodarcza, wracając do pandemii, wygasła już? Czy są firmy, które jakby robią u was startupy, mogą funkcjonować i funkcjonują? Czy jest jakiś ruch? Czy widać to, że ludzie rzeczywiście myślą o perspektywie, o dalszej perspektywie już poza pandemią, że będą ewentualnie mogli zakładać firmy, tworzyć coś, nowe produkty, nowe pomysły?
W tym momencie w Parku Interior realizowanych jest blisko 30 bardzo innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych dla 30 różnych przedsiębiorców z terenu województwa lubuskiego. Są to zlecenia, które są warte prawie 4 miliony złotych i one, jak gdyby te kontrakty zostały podpisane jeszcze w 2019 roku i my pytaliśmy o to te firmy, czy w związku z koronawirusem powinniśmy może trochę zwolnić, może trochę przeredagować harmonogramy tych projektów i muszę panu przyznać, że dostaliśmy informację, że nie, broń Boże, nie wstrzymujemy prac, kontynuujemy je, więc jak gdyby w tym zakresie muszę przyznać, że nic się nie zmienia, to znaczy harmonogramy przyjęte ileś miesięcy temu są dotrzymywane. To, co dzisiaj widzimy, to jest jednak pewne spowolnienie, jeżeli chodzi o liczbę zleceń, które otrzymywaliśmy od dużych przedsiębiorców, którzy wykorzystywali laboratoria, które znajdują się w Parku Interior, chociażby Laboratorium Wytrzymałości Kolorowej czy Maszyny Współrzędnościowej. Są to laboratoria jakościowe, które sprawdzają jakość produktów, które tworzą lubuskie fabryki. W związku z tym, że one wstrzymały produkcję, to te nasze laboratoria również przestały mieć ciągłość zleceń. Natomiast już dzisiaj obserwujemy sygnały, że powoli oni wracają do normalności. Daleka jeszcze droga do tego stanu, który miał miejsce w lutym czy w marcu. Natomiast wydaje mi się, że po tym takim kwietniowym spowolnieniu i na początku maja to powoli odmrożenie, które przychodzi w gospodarce, myślę, będzie również widoczny w tych większych przedsiębiorstwach i nie tylko będziemy mieli pracę w związku z tymi pracami, które realizujemy dla startupów, ale również dla dużych przedsiębiorstw.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo i przypomnę, że naszym gościem był Łukasz Rut, dyrektor do spraw promocji i rozwoju Parku Technologicznego Interior w Nowej Soli.
Wszystkiego dobrego, dzięki.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Po krótkiej przerwie lasy i parki są już otwarte i chętnie korzystamy z tej możliwości, tym bardziej, że możemy tam przebywać bez maseczek. Jednym z ciekawszych miejsc w naszym regionie jest na pewno Park Murzakowski, wpisany na listę UNESCO. Zajmuje powierzchnię ponad 700 hektarów, ale po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Jest z nami Andrzej Marszałek, przewodnik po tym parku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie Andrzeju, przybyło osób, które zwiedzają to miejsce, zwłaszcza w czasie weekendu?
Trzeba powiedzieć, że okres maja i czerwca od kilku lat był okresem, by użyć takiego terminu rynkowego, o największym popycie, jeżeli chodzi o Park Murzakowski, geopark, a w tym się ścieżkę geoturystyczną. Sytuacja pandemii, zamknięcie granicy, a więc i zamknięcie mostów, a ich mamy na granicach administracyjnych Łęknica 5 oraz zakaz wejścia do lasów i parku spowodował, że ruch turystyczny całkowicie zamarł. Otwarcie parków i lasów, które mamy od kilku dni, spowodował, szczególnie w tamtym tygodniu, napływ turystów, którzy widocznie zmęczeni siedzeniem gdzieś w czterech ścianach domów przyjechali do parku. Są to jednak turyści, patrząc po rejestracjach samochodów powiatu żarskiego, województwa lubuskiego i województwa dolnośląskiego, gdyż te duże wycieczki, które mieliśmy co roku z całej Polski, a także z zagranicy, przez to, że przerwano tą integralność parku, a obie części są parku Żakowskiego, wschodnia niemiecka razem, spowodowało brak zainteresowania. Ale plusem tego jest to, że odwiedzający, nie tylko oczywiście turyści polscy, mogą bardziej dokładnie poznać polską stronę parku, gdyż często zdarza się, mamy wycieczki, że turyści przyjeżdżający pragną tylko zwiedzać tą bardziej znaną z zamku pięknego stronę niemiecką, pomijając jak gdyby błędnie tą stronę polską, a często mówiąc, że ta polska strona jest zaniedbana, co jest całkowitą nieprawdą, gdyż założenie strefowania księcia Piklara było takie, że od części rezydencjonalnej, tej od zamku, gdzie widać ten przepych, to są jak gdyby rozłożone dywany na zewnątrz, w stronę wschodnią, obecnie polską, było jak najmniej ludzkiej ręki. My mamy po polskiej stronie naturalistyczny park, gdzie można przy pięknym śpiewie ptaków oglądać przepiękne, długie osie widokowe, najczęściej zamknięte właśnie fasadą zamku. Takim miejscem, który mówi turyście, oj, albo szykuj aparat, albo usiądź i popatrz, są te kamienne, granitowe ławki. Więc to zapotrzebowanie wzrasta. Mam także informacje, jeżeli chodzi o hotele. Hotele już są czynne. Możemy powiedzieć, że obłożenie jest prawie zerowe, gdyż jest to strefa transgraniczna i głównie są to turyści też i zagraniczni. Największy hotel, jaki mamy w Łękicy, to jest hotel Muszakowski. Działa już od piątku 8. Od poniedziałku, mam informację, od 18 rusza z małą gastronomią. Będzie to w formie takiego ogródka pilnego na zewnątrz. Istnieje także możliwość zamówienia konsumpcji do pokoju hotelowych. Jeżeli chodzi o inne bazę turystyczną, wszystkie wypożyczalnie rowerów są czynne na terenie Łęknicy i spływy kajakowe, dzwoniłem do pana, który się tym trudni, jest możliwy spływ kajakowy, no oczywiście w takich mniejszych gronach, ale po uprzednim powiadomieniu oddziału Straży Granicznej w Tuplicach. Od 30 maja my jako przewodnicy Muszakowscy otwieramy punkt informacji turystycznej, który znajduje się przy wejściu do parku, gdzie można uzyskać informacje turystyczne, materiały promocyjne. Czynny on jest zawsze od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 17.
Wspomniał pan o rowerach, a trzeba powiedzieć, że ta naturalistyczna, jak pan powiedział, strona polska, tak, ma ścieżki piękne rowerowe, tak? Że można tak, tym rowerem sobie po prostu tam pojeździć.
Oczywiście. Po polskiej stronie, licząc wszystkie drogi, aleje i ścieżki, jest tego około 40 kilometrów. Mało znane są te miejsca ze względu na to, co mówiłem, że po prostu częściej ludzi ciągnęło na tą niemiecką stronę do tego przepięknego zamku. Natomiast tutaj po polskiej stronie może nie ma tyle obiektów architektonicznych, co po stronie niemieckiej, bo po stronie niemieckiej mamy stary, nowy zamek, mamy oranżerię, ale po polskiej stronie mamy przepiękne mosty wewnątrz, most Książęcy, most Królewski, odremontowany w ubiegłym roku wiadukt, mamy mauzoleum, czyli miejsce po mauzoleum rodziny Arminów, mamy kamień Piklera i mamy ruiny, fundamenty domku angielskiego, naprawdę przepiękne miejsca, ale największą atrakcją są te przepiękne, długie na kilkaset metrów osie widokowe, biegnące ze wschodniej części parku w kierunku zachodnim, najczęściej kierujące się w stronę właśnie zamku, pięknej, czerwono-ceglanej fasady zamku.
A jak teraz te mosty, bo ludzie chyba tak nieprzyzwyczajeni są, przez tyle lat były te mosty otwarte, nagle stały się mostami, tak, zamkniętymi, to zasieki są? Jak to wygląda?
Nie, mosty nie mają zasieki, jest barierka. Przy każdym moście całodobowo czuwa patrol. Jest to
polsko-niemiecki?
Nie. Po niemieckiej stronie nie ma. Niemcy by bardzo chętnie chcieli, żebyśmy my jak najszybciej granicę otworzyli. Szczegółem tutaj przejścia przez te 5 mostów, zaraz o których powiem, żołnierze 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania i no, mają aż 5 mostów i po prostu... No,
ale bez czołgów, tak?
Tak, całodobowo obecnie stacjonują w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy. No martwię się, jeżeli wrócimy, byśmy 24 do szkoły, to będą musieli gdzieś chyba pod namioty, jeżeli nadal granica będzie zamknięta. Jeżeli chodzi jeszcze, dokończę, związane z tą pandemią, z zamknięciem granicy, to kwestia imprez transgranicznych. Jak Państwo wiecie, my skazani jesteśmy na współpracę z Niemcami i takim największym imprezą wieloformatową już od wielu, wielu lat odbywającą się po polskiej i niemieckiej części parku było Święto Parku Murzakowskiego. Ono zawsze wypada w ostatnią sobotę miesiąca, w tym roku 30 maja. Niestety święto jest odwołane i raczej nie będzie przesunięte. Natomiast druga impreza, też już coraz bardziej znana, to jest Bieg Siedmiu Mostów. Ciekawa impreza sportowa, 10 kilometrów biegu po polskiej i niemieckiej części, dlatego 7 mostów, że przez te mosty graniczne i mosty wewnętrzne parku biegacze biegną. Tutaj dostałem informację, że nie jest jak gdyby wycofana. Prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, będzie przesunięta na termin bardziej odległy, być może na jesień. Z innych imprez, no to mamy rajd rowerowy lubusko-saksoński na wrzesień, też nie wiemy, czy będzie, oraz jabłoniowy zabóg growy. Jest to taka kolejna impreza odbywająca się właśnie w tym roku, jest zaplanowana na 26 wrzesień. Też nie wiadomo, czy ta impreza będzie. No niestety ta pandemia spowodowała, że ta transgraniczność jest jak gdyby ułomna.
Geościeżka Łuk Murzakowa, stara kopalnia Babina, też jest otwarta, a ta wieża jest też czynna, widokowa, czy
tak,
nie?
Tak, ścieżka jest otwarta. Widzę już coraz więcej, jadąc obwodnicą, widzimy jeden z parkingów przy wejściu do parku. Jest już kilka samochodów. Ścieżka jest otwarta, coraz więcej turystów z niej korzysta. Dzwoniłem, bo w tym roku miała być uruchomiona druga sieć ścieżki zapętlona koło wieży. Lasy Państwowe, ze względu na trudność, wstrzymały tą inwestycję. Jest zaczęta, prawdopodobnie będzie realizowana w następnym roku. Poszerzenie oferty, jeżeli chodzi o dalsze ścieżki.
A jak wygląda Łęknica? Bo Łęknica to kojarzy mi się z takim dużym bazarem przygranicznym, a teraz działa ten bazar, czy nie?
Tak, no to wygląda to bardzo smutno. Nie jest otwarty żaden pawilon, gdyż zdajemy sobie sprawę, że 99% klientów tego bazaru to byli klienci niemieccy, więc bazar jest zamknięty. No, strasznie to wygląda, smutno. No, wiadomo, są to pewne straty zarówno dla handlujących, jak i dla miasta, gdyż tutaj mam informację, że z opłaty tej dzierżawnej pod miejsce pod pawilonem zostały zwolnione handlujący w miesiącu kwietniu i szykuje się następny miesiąc maj. Czyli no, Łęknica żyła tą granicą, jest to dla nas duża strata, że ta Łęknica jest zamknięta. Wiąże się to także z tymi pracownikami. Co prawda, jak Państwo wiecie, otwarte już zostały możliwość przejścia, ale niestety muszą dojeżdżać do Olszyny. Jest to dość daleka odległość i czasami kilkaset kilometrów dziennie muszą pokonać, żeby dojechać do pracy w Niemczech.
No tak, to jest dosyć kłopot. Liczymy na to, że to szybko minie i że te granice zostaną otwarte, tym samym Łęknica odżyje. A na razie zapraszamy do Parku Murzakowskiego, bo
tak, i czy zapraszamy.
Gałościeżki, Łuk Murzakowa, bo tamte tereny rzeczywiście są piękne. Te jeziorka, zwłaszcza cudowne, kolorowe, można je zupełnie bezpiecznie i spokojnie, czy rowerem, czy pieszo odwiedzać. Dziękuję bardzo. Andrzej Marszałek był naszym gościem. Zapraszam.
Dziękuję bardzo. Życzę zdrowia i zapraszam do Łęknicy.
Dziękuję bardzo. Niebawem, jak słyszymy, w zapowiedziach może dojść do otwarcia barów, kawiarni i restauracji, ale tylko w ogródkach, a na razie możemy kupować tylko na wynos lub z dowozem do domu. Jak w takich punktach dbają o higienę, o bezpieczeństwo sanitarne? Posłuchajmy rozmowy Karoliny Kamińskiej.
Lubuskie punkty gastronomiczne oferujące jedzenie na dowóz powinny przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny. Środki do dezynfekcji, jednorazowe ręczniki czy terminale do płatności kartą. To tylko część z nich, przypomina specjalistka do spraw HACCP Anna Pyszczek.
Przede wszystkim pracownicy powinni porozmawiać ze swoimi kierowcami na temat zasad higieny. To nie jest żadna nowość. Oni powinni takie szkolenia raz na jakiś czas prowadzić w ramach dobrych praktyk higienicznych. Przede wszystkim powinni przypomnieć pracownikom wszystkim swoim i na kuchni i kierowcom o zasadach mycia rąk. Powinni dostarczyć im mydło w płynie, takie w kostce, nie jest higieniczne. Jednorazowe ręczniki do wycierania rąk i oczywiście w kranie, w umywalce powinna być woda ciepła i zimna. Jeżeli to jest możliwe, swoim kierowcom powinni dostarczyć dostarczyć terminale do płatności kartą, żeby kierowcy nie mieli styczności z pieniędzmi, i środki do dezynfekcji zarówno kierownicy, jak i drążka do zmiany biegów. I w swoim lokalu powinni właściciele gastronomii wyznaczyć miejsce, gdzie są myte torby i dezynfekowane te torby do przewożenia posiłku.
Anna Pyszczek przypomina punktom gastronomicznym o obowiązku dezynfekcji pojemników cateringowych.
Firmy, które dowożą żywność, powinny mieć wyznaczone miejsce, gdzie się torby myje i dezynfekuje. Nigdy toreb czy też pojemników, w których dostarcza się żywność, na przykład jeżeli są dowożone do przedszkoli, do żłobków, nigdy tych pojemników, które były na zewnątrz, nie wnosi się na kuchnię, jeżeli nie są umyte w osobnym w ogóle pomieszczeniu. Dlatego lokale cateringowe mają zupełne pomieszczenie osobne do mycia i dezynfekcji pojemników cateringowych. To jest ogólna zasada i to nie jest jakaś wymyślona teraz nowość.
Jak dodaje specjalistka HACCP, osoby przewożące żywność nie mają obowiązku noszenia rękawiczek jednorazowych. Ważniejsze jest mycie rąk i ich dezynfekcja.
No i rękawiczki jednorazowe głównie stosują jakieś podmioty zajmujące się ochroną zdrowia lub zawody, gdzie może dojść do zagrożenia mikrobiologicznego dla takich osób. Czyli mamy wszystkie szpitale, laboratoria i tak dalej. Nie ma nigdzie powiedziane, jak często powinno być to zmieniane, bo w szpitalach jest to przy każdym pacjencie i rękawiczki chronią głównie przed tym, że jeżeli mamy przerwaną ciągłość skórną, to wtedy do naszego krwioobiegu mogą się dostać jakieś mikroorganizmy. Lub też pacjent jest zakrwawiony, tak? Bo to jest stosowane. Natomiast nie ma aż takiej potrzeby, żeby kierowcy chodzili w jednorazowych rękawiczkach. Oczywiście, jeżeli często myją ręce i często je dezynfekują.
Karolina Kamińska, Radio Zachód.
A już niebawem, być może z nieoficjalnych przynajmniej zapowiedzi wynika, że już w poniedziałek będą otwarte restauracje i kawiarnie, oczywiście tylko w części ogródkowej, także będzie można już cokolwiek zjeść czy wypić kawę już w restauracji bądź w kawiarni. Na dziś to już wszystko. Jutro zapraszam na spotkanie o 14:10 na temat wszystkich informacji związanych z występowaniem właśnie pandemii koronawirusa. Krzysztof Bałuk, miłego dnia, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.